dobry. Witam wszystkich obecnych na sali obrad, na Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska. Witam wszystkich razem z niebędącymi członkami komisji. Witam pana wójta Artura Wynowskiego, panią skarbnik Anitę Kubik, pana Arkadiusza Maja, sekretarza gminy. Witam kierowników referatów Urzędu Gminy, gości. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w dniu 6 grudnia 2021 roku. Mamy godzinę 15:33. Na podstawie posiadanej listy obecności obecnych jest 9 na 10 radnych Komisji Budżetu. Stwierdzam niniejszą prawomocność obrad komisji. Porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt drugi, omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bestwina oraz projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Bestwina na rok 2022, wypracowanie opinii. I punkt trzeci to zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bestwina oraz projektu budżetu gminy na rok 2022. I może na początek poproszę o tutaj wprowadzenie pana wójta lub panią skarbnik, jeżeli chodzi o budżet i przedstawiony projekt. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Witam wszystkich obecnych na sali. Państwo otrzymali stosowne materiały, natomiast jak pan przewodniczący prosił, to w kilku zdaniach ten projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej chcę omówić. Jeżeli chodzi o WPF, to praktycznie rzecz biorąc na bieżąco macie państwo sytuację, jaka jest w tym dokumencie, dlatego że praktycznie na każdej sesji, mówię praktycznie, bo była jedna czy dwie, gdzie nie ruszaliśmy WPF-u, wprowadzamy bądź korygujemy zadania, które są tam zapisane w ramach zadań wieloletnich, czyli wychodzących poza jeden rok budżetowy. Natomiast jeżeli chodzi o budżet na rok 2022, kształtuje on się następująco. Planowane dochody, i zaraz tutaj powiem, żeby mnie w 100% nie brać za słowo, bo to jest projekt budżetu, który do 15 listopada został złożony na ręce pana przewodniczącego Rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast w międzyczasie już się pewne, co prawda drobne korekty podziały, one będą wprowadzone przez nas autopoprawką. Być może coś tam jeszcze dojdzie, być może coś tam jeszcze będzie korygowane. Natomiast tu nie mówimy o jakichś wielkich zmianach, natomiast do sesji budżetowej może jeszcze być ich kilka. Natomiast oprę się na tym, co otrzymaliśmy w ramach opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo mamy już u siebie opinię pozytywną RIO odnośnie budżetu wieloletniej prognozy finansowej i nie żeby w jakiś tam sposób się chwalić czy nie chwalić, natomiast fakt jest taki, że w tym roku ta pozytywna opinia Izby Regionalnej to nie była taka oczywistość dla samorządów i niestety będzie ich kilka czy kilkanaście, na szczęście nie jesteśmy wśród nich, które będą miały problem w tym zakresie, czyli będą miały problem ze skonstruowaniem budżetu i przypuszczam, że wiele samorządów w tym roku, myślę o 2021, na rok przyszły, nie uchwali, tylko będą musieli albo robić to w roku początkiem 2022, albo wręcz na prowizorium pracować. Niemniej do rzeczy przechodząc, dochody, które mamy zaplanowane na rok 2022 to 64 059 820 złotych. Ich składowe są w materiałach, szczególnie w części opisowej do wykonania budżetu, czy przepraszam, do projektu budżetu, więc nie będę ich tutaj przytaczał. Wydatki, co pewnie bardziej interesuje, to 67 885 467 zł. Jak Państwo co roku macie podzielone je na wydatki bieżące, wydatki majątkowe i w materiałach graficznie przedstawione, na co, na jakie, powiedziałbym, rodzaje tych wydatków, czyli inwestycje, świadczenia bieżące, realizacja zadań statutowych i wynagrodzenia, a także jak się procentowo rozkładają wydatki odnośnie poszczególnych naszych jednostek organizacyjnych. Myślę tutaj o naszym klubie dziecięcym, Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Oświaty, GOPS-u i Urzędu Gminy. Szanowni Państwo, na pewno co do szczegółów za chwileczkę będziemy rozmawiać. Są między nami kierownicy jednostek, więc oczywiście też do dyspozycji Państwa, jeżeli byłyby jakieś pytania. Jeżeli o mnie chodzi, to mogę powiedzieć w ten sposób. Poza wydatkami, które muszą się znaleźć w budżecie, czyli myślę tutaj o pieniądzach znaczonych, bądź też pieniądzach na bieżące utrzymanie czy urzędu, czy jednostek gminy. Jeżeli chodzi o zadania, które są wyszczególnione jako zadania inwestycyjne, są wpisane te, na które mamy możliwość pozyskania, czy wiemy, że dostaniemy finansowanie. Z dwóch względów to jest zrobione raz, żeby wydatki bilansowały się z dochodami. Dwa, żeby nie wpisywać w budżet rzeczy, których teoretycznie możemy nie dostać. A trzy, żebyśmy już też wiedzieli, na czym stoimy, jeżeli chodzi o te rzeczy, na które już przynajmniej mamy promesy. W międzyczasie, tak jak powiedziałem, może się to jeszcze zmienić, bo jesteśmy na etapie roku, kiedy mam nadzieję, że niektóre wnioski składane przez nas będą rozpatrywane i to się dzieje na bieżąco, więc pod tym względem ten budżet się też będzie korygował. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok, tak samo i analogicznie jak w roku bieżącym, w momencie pozyskania dofinansowania zewnętrznego, oczywiście takie zadanie będzie do budżetu wprowadzane. Jeżeli chodzi o realizację zadań bieżących, na dzień dzisiejszy te kwoty, które zostały zapisane w budżecie, pozwalają nam zbilansować się co do dochodów bieżących. Jak to się będzie kształtowało w przyszłym roku, trudno powiedzieć. Na dzień dzisiejszy wiemy już, to rozmawialiśmy przy komisji i w trakcie sesji, kiedy ustalaliśmy, czy uchwalane były podatki na rok przyszły, że zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów odnośnie roku bieżącego dochody z PIT-u spadły nam, prognozowane oczywiście, o 831 tysięcy. Jeżeli chodzi o dochody i planowaną subwencję oświatową, no to odnośnie roku bieżącego ona jest, gdyby wziąć całość, około 1,5 miliona złotych mniejsza niż zakładają potrzeby. Od razu przypomnę, że jeśli chodzi o subwencję, to do bieżącego utrzymania naszej substancji oświatowej, na którą nie przypada subwencja oświatowa, myślę tutaj o wynagrodzeniach dla pracowników niepedagogicznych, myślę tutaj o utrzymaniu naszych placówek przedszkolnych, czy też bieżących remontach, bieżących rzeczach związanych z utrzymaniem naszych placówek oświatowych, no to i tak do tego dokładamy około 6-6,5 miliona złotych, więc nie mówię o inwestycjach oczywiście. Więc prosiłbym, żeby rozmawiając, dyskutując, też te rzeczy wziąć pod uwagę. Żeby nie przedłużać, z mojej strony oddaję Państwu głos i bardzo bym prosił o dyskusję, jeżeli taka się pojawi, a my jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję.
Dziękuję Panie Wójcie. W takim razie otwieram dyskusję i proszę o zadawanie pytań. Czy jest chętny? Pan Przewodniczący, proszę.
Zwróciłem uwagę, że po stronie dochodów mamy ponad 2 miliony opłaty eksploatacyjnej od Silesii. Jakie są perspektywy? Czy to jest realne?
Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, że odpowiem, Panie Marku.
Proszę.
ad hoc miałem spotkanie z dyrektorem z kopalni, panem Adameckim, 2 dni temu i 3 dni temu, bo dzisiaj jest poniedziałek, jest w piątek. I według jego słów w tym momencie zakończyła się, czy kilka dni temu, kilkanaście dni temu zakończyła się eksploatacja ściany, która biegnie pod sołectwem Kaniów. Przypominam, że kopalnia opłatę eksploatacyjną płaci z opóźnieniem około półrocznym na chwilę obecną, więc te pieniądze wpłyną. Według jego słów jest przygotowywana kolejna ściana eksploatacyjna pod Kaniowem w rejonie obecnej siedziby firmy Budtor, więc możemy mniemać, że te prace zostaną zrealizowane. Trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy, kiedy i czy ruszy złoże to tak zwane dankowickie, które również obejmuje część gminy Westwina. Natomiast nawet jeżeli, to na pewno opłata eksploatacyjna z tego obszaru będzie realizowana w 2023 i czwartym ewentualnie roku. Natomiast założyliśmy te 2 miliony, czy one zostaną zrealizowane, tego no nie, nikt nie jest w stanie na chwilę obecną powiedzieć. Natomiast nie zakładając ich, a na przykład zakładając około 1,5, no to musielibyśmy 500 tysięcy zmniejszać wydatki bieżące, czy też jakąś inwestycję po stronie, tak, tutaj mówię, wydatków, więc jest to w jakiś tam sposób może nie do końca precyzyjne, ale też nie mamy precyzyjnej informacji ze strony przedsiębiorstwa górniczego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Marcin, tak, proszę. Widzę, że złożono rezerwę w wysokości 400 tysięcy na wydatki w poświecie. Na jak to ewentualne wydatki dodatkowe?
To jest rezerwa, którą w zasadzie co roku mamy, dlatego że ona jest obligatoryjna i która w razie niedoszacowania tego, o czym mówiłem, czyli jeżeli subwencja oświatowa by nie została zrealizowana na wysokości prognozowanej, czy też w trakcie roku wyszłyby inne wydatki bieżące, no przede wszystkim z wynagrodzeniem nauczycieli z nadgodzinami i tak dalej, czy też bieżącym utrzymaniem, to w tym momencie mamy możliwość rozwiązać. Natomiast ta rezerwa może być kierowana tylko i wyłącznie do substancji oświatowej, nie może być przenoszona na, nie wiem, mówię tutaj trywialnie, łatanie dziur.
Dziękuję. Pan Dzielusz, proszę. Dlatego jeszcze odnośnie tej opłaty eksploatacyjnej, pan dyrektor powiedział to panu Witowi, że ściana skończyła się parę dni temu.
Paręnaście dni temu.
To znaczy się, według mojej wiedzy, eksploatacja ściany 331 zakończyła się końcem października, początkiem listopada, tak. Więc generalnie skoro mają pół roku na opłatę, powinniśmy te pieniądze do końca kwietnia otrzymać. Dziękuję.
Jeżeli pójdzie zgodnie z harmonogramem.
Dokładnie. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie. Oczywiście otrzymaliśmy...
Przepraszam panie.
Tak? A proszę.
Jeszcze doprecyzowując tutaj, co radny Kołodziejczyk powiedział, samo zatrzymanie czy zakończenie eksploatacji fizyczne nie równa się, od tego dnia nie liczy się półroczna prolongata, jeżeli chodzi o opłatę, tylko wszelkie zgłoszenia w urzędzie górniczym, a to też może ileś tam dni trwać. I w momencie, kiedy oni mają oficjalnie papierowo zgłoszone, to od tego dnia się dopiero ta półroczna opłata eksploatacyjna, termin półroczny eksploatacyjny liczy.
Dziękuję. Wracając, chciałem się zapytać, ponieważ jak wiemy, zawsze otrzymujemy od Regionalnej Izby Rachunkowej opinię w sprawie budżetu i WPF-u. Tym razem otrzymaliśmy również opinię o możliwości sfinansowania deficytu.
Zawsze dostajemy co roku.
Tak, bo jakoś tak nie... Wcześniej tego nie zauważyłem, że tak powiem. Nie rozumiem. Czy ta sytuacja, o której zresztą wspomina się w opiniach tutaj RIO odnośnie pewnej niepewności gospodarczej w jakimś sensie, chodzi o sytuację covidową, czy rzeczywiście na przykład w momencie, załóżmy, lockdownu, gmina by mocno odczuła coś takiego, jeżeli chodzi później o, o przychody z, pobierane z PIT-ów, z CIT-u i tak dalej. Jak to wygląda?
Myślę, że bardzo trudne pytanie, to znaczy wiem, że bardzo trudne pytanie. Myślę, że niewiele osób by się tutaj dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji pokusiło o jakąś taką stuprocentową odpowiedź. Natomiast jeżeli by się coś podziało odnośnie lockdownu, jeżeli by się coś podziało odnośnie zwolnienia gospodarczego, czyli znowu po zamykaniu nas mówiąc, to 2022 rok nie byłby aż tak odczuwalny. Ale z kolei już 2023, dlatego że dochodowość odnośnie wpływu nie bierze się, jeżeli chodzi o ministerstwo, urząd z roku na rok, tylko brane są pod uwagę no, szczególnie te dwa ostatnie lata i to ma wpływ. Ja tylko Państwu powiem jedną rzecz. No, na dzień dzisiejszy pieniędzy zamrożonych, bo tak to trzeba powiedzieć, nie chcę słowa używać obiecanych, aczkolwiek też by niewiele od rzeczywistości to odstawało, czyli na wszelkiego rodzaju promesach, dyktach, gdzieś tam pismach, to my inwestycyjnie mamy, może żeby tak na szybko nie liczyć i się nie pomylić, na około 10 milionów. I jeśli one by były do zrealizowania i faktycznie wpłynęłyby na nasze konta i przede wszystkim powiedziano by nam, jak je wydawać i w jaki sposób rozliczać, to może nie byłoby najgorzej. Natomiast no, nie można też założyć takiej sytuacji, że pieniądze, które dzisiaj są, z racji tego, że coś się podzieje w ministerstwach, nie otrzymamy gdzieś pieniędzy z zewnątrz, myślę tutaj o Unii Europejskiej, że one staną się faktycznie wirtualnymi, co by dotknęło nie tylko oczywiście nas, ale cały kraj. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, kilka inwestycji, którymi żeśmy się już tam zdążyli w jakiś tam sposób pochwalić, czy za nas się pochwalono w niektórych mediach społecznościowych i innych miejscach, one są na razie póki co pieniędzmi wirtualnymi.
Dziękuję. Pan Borutka, proszę.
Pytanie jest pana do nas, to jest takie laboratoria przyszłości uposażenia w szkołach. Widzę różne kwoty. Co w tej kwotach jest zawarte? Bo widzę, że każda szkoła ma inną kwotę. Co z tego będzie finansowane?
To jest ten program, który pan obecny minister edukacji wdraża w życie. I to jest dostosowanie szkół do potrzeb rozwoju, innowacji. I jeżeli chodzi o różnice w tych szkołach, bierze się to z tego, że niektóre szkoły pewne rzeczy już posiadają, niektóre jeszcze nie posiadają. Te, które szkoły są zasadniczo mniejsze, no to jest algorytm, który przelicza, jakie środki finansowe na dane potrzeby dla danych szkół jest kierowany. To są te pieniądze, któreśmy na dwóch czy trzech ostatnich sesjach gdzieś tam poszczególnie wprowadzali, czy do budżetu bieżącego, czy też do wieloletniej prognozy finansowej.
Pani Magdalena.
Częściowo tak,
i to są nowe, tak? Czyli jest problem ze sprzedażą.
To znaczy ja powiem w ten sposób, też na niektórych etapach roku żeśmy wstrzymywali te sprzedaże. Teraz są znowu ogłoszone ogłoszenia o przetargu, bo to taką procedurą musi iść, że najpierw musi być ogłoszenie, że gmina zamierza ogłosić przetarg. Jest to związane z tym, gdyby się przypadkowo, to już tak technicznie mówię, gdyby się przypadkowo znaleźli jacyś potencjalni spadkobiercy, czy też ujawni ktoś wpis w księgach wieczystych i tak dalej, to musi być ten okres ustawowy. No i myślę, że w grudniu, panie kierowniku, jeśli dobrze, będzie przetarg ogłoszony w grudniu na działki. Będziemy ogłaszali przetarg, więc do tych, które dotychczas żeśmy próbowali sprzedać, jeszcze dojdą kolejne.
Okay. Następne pytanie. Dochody związane z wpływem z gromadzeniem opłat kar za korzystanie ze środowiska. Z jakiego tytułu można to mać? Kopalnie? Czy to są przedsiębiorstwa?
To są przede wszystkim pieniądze, które nalicza Urząd Marszałkowski dla i przedsiębiorców, ale również osób fizycznych, które w jakiś tam sposób prowadzą działalność i w związku z tym to się tak nazywa opłaty i kary, a to de facto nie jest opłata i kara, tylko na przykład prowadząc jakąś zalegalizowaną działalność, to są, nie wiem, wpływy z odprowadzenia wód, utwardzonych powierzchni itd. itd. Nie, to nie są wystarczające kwoty, natomiast no, wpisaliśmy je, żeby zasygnalizować zadanie. Natomiast też pewne rzeczy związane, pewnie dokumentacja będzie spoczywana, ale już później kwestia wykonawstwa. Firma również we własnym zakresie i z własnych środków, powiedziałbym z nadwyżki jakiejś, nie może ona być przeznaczona na nic innego, tylko na albo do rozwój tej firmy, albo też właśnie wymiany infrastruktury. Więc bardziej nam zależało, sygnalizując to w budżecie, pokazać, że w tych obszarach będziemy chcieli działać.
Rozumiem, a jeżeli chodzi o meliorację, to w tym momencie tam jest ta sama kwota, co była w roku poprzednim, czy jest to więcej?
Ona jest na poziomie, tam w zeszłym roku było bodajże około 100 tysięcy, z tego co pamiętam, to jest około 110, natomiast to są głównie pieniądze, które przeznaczamy na wymianę, modernizację, remonty przepustów, rowów, bądź też zleceń dla spółki wodno-melioracyjnej. Ja jestem też po rozmowie z przewodniczącym spółki i no, takie pieniądze są od nas w stanie przerobić, bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że my tam możemy wpisać nie wiadomo ile, natomiast później się może okazać, że po prostu przychodzi koniec roku, a połowa jest niezrealizowana. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że pewne rzeczy związane właśnie z tymi szczególnie naprawami, bo to nie mówię ściśle o drenach, bo tego raczej nie finansujemy, ale czy jakieś przepusty, czy rowy, no to co roku coś tam się dzieje, więc z automatu nam tych prac ubywa. Mamy zapisaną tą kwotę ze względu na to, że komendant miejski zwrócił się do wszystkich samorządów. Tam jest wyszczególnione, że ma być jakiś wspólny zakup busa. No i zostało to tylko i wyłącznie wpisane. Czy dojdzie to do realizacji, czy nie, to się okaże dopiero początkiem przyszłego roku. Czy w ogóle Komenda Wojewódzka poprzez Komendę Główną będą mieli taką możliwość. Natomiast wpisało to pomimo też swojego zdania na ten temat, no też nie możemy jako samorządy, że 9 się złoży, a 1/10 gmina się nie złoży, to jest raz, a dwa, wolę to mieć już w budżecie na tym niewielkim stosunkowo poziomie odnośnie lat zeszłych wpisane, żeby też mieć argument taki, że mam uchwalone tylko tyle i koniec. Bo jeżeli oni przychodzili w lutym, marcu, kwietniu, no to już mi ciężko było powiedzieć, że wygeneruję tylko 10, a nie 15, a czemu nie 50? A tak to nie ukrywam, że dla mnie jest też taka, powiedziałbym, taki bufor, granica, mam tyle uchwalone, więcej nie przeskoczę.
Rozumiem, a czy pozostałe samorządy też są na tym samym poziomie?
Z tego co wiem, to tak i więcej. Aczkolwiek no, też trzeba wziąć pod uwagę, że myśmy w roku bieżącym dość sporo wspomogli, więc to też nie chciałbym, żeby to było, że tylko i wyłącznie gmina Westwina będzie gdzieś tam finansowała, tym bardziej, że to ma być nie zakup samochodu dla naszego komisariatu, co bym jeszcze starał się przed Państwem bardziej rekomendować czy obronić, tylko ma być to dla Komendy Miejskiej. Z tego co wiem, to nie tylko, tam był też chyba hiszpański czy francuski, ale nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Niemniej to jest kwestia nie tylko i wyłącznie środków, które są przeznaczone na doskonalenie nauczycieli, że przedmiotowiec się doskonali z przedmiotu, tylko mogą nauczyciele matematyki, polskiego i tak dalej brać w tym udział. Tym bardziej, że nas to nic nie kosztuje, to są środki w 100% pozyskane z środków zewnętrznych. Tak.
Tak. Czyli tutaj kwestia pomnożenia kompetencji.
Dokładnie tak, bez naszego wkładu własnego. A w którym dziale jesteśmy? Nie, jest to kwota całościowa. Całościowa, a wśród tej, wśród nich, wśród, częścią tej kwoty jest dopłata dla dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli poza naszą gminą, do których zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani dopłacać.
To jest 700 tysięcy.
No to przepraszam, byłem optymistycznie nastawiony, a tutaj pani skarbnik mówi, że już tyle dopłaca. Nie mam pojęcia.
Słuchajcie Państwo, to damy radę wyciągnąć, ponieważ dostajemy zestawienia z każdej, z miasta, z Czechowic, z Bielska, z Wilamowic, o ilości dzieci, które uczęszczają do przedszkol. To są środki, gdzie nie mamy na nie wpływu, bo taki jest przepis, że mimo iż mamy miejsca w naszych przedszkolach, jeżeli rodzic przenosi dziecko do przedszkola w Bielsku, w Czechowicach, w Wilamowicach, gdziekolwiek, musimy dopłacić średnio 600 zł jest do jednego dziecka. Więc można łatwo przeliczyć miesięcznie, potem rocznie. Ale jak Państwo chcecie, wyciągnę z dokumentów, ile to z dzieci. Średnio 600 zł wychodzi na jedno dziecko. To są takie pieniądze.
6000.
W tym roku jest...
Tak, niestety, to jest związane, z przepisem ustawy.
I nawet
tak, jest... tak samo, przepraszam bardzo, jeżeli ktoś u nas w gminie założy przedszkole prywatne, to samorząd, nawet jeżeli ich będzie 10, to samorząd ma obowiązek dopłacać do każdego dziecka.
Czyli pomimo tego?
Pomimo tego.
Czyli tak samo na przykład w tym momencie...
Nie, do przedszkola. Do przedszkola.
Tak. Będzie mało.
Jest 11, a te 159 zł, ja właśnie dzisiaj też jeszcze przygotowując się do komisji poprosiłem panią skarbnik i mówię, czy tu nie jakoś zera nie brakuje i tak dalej. Niestety to jest kwota, którą musimy wykazać w projekcie budżetu i to jest kwota związana z wydaniem decyzji administracyjnej i tak dalej, ale ona z racji tego, że mamy ją z zewnątrz, czyli od pana wojewody, to musimy ją wykazać. Pani kierownik jest to. Tylko dostajemy te 16 tysięcy, a koszt, a całe, a 10 tysięcy więcej nas to kosztuje jeszcze.
Okay. też sprawy pogrzebów, tak, dla osób samotnych. I to jest 40, to jest na podstawie minimum poprzednich i jak to będzie.
Pani kierownik.
Ale to jest, to są pogrzeby plus aktywizacja seniorów.
Tak, plus realizacja.
Tak, tak. Ile mieliśmy dopłat do pogrzebów, bo nie wiem.
Tak. Czyli ten program,
ten program żeśmy przyjęli. Tak.
854, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wy tylko 1200 zł, tak mało dopłacamy.
To jest tak zwana pomoc materialna, czyli to są te osoby, które mieszczą się w kryteriach i tam dostajemy też dotacje od wojewody, to jest udział środków ważnych 20% tej dotacji.
Okej, okay, dobrze, dziękuję. Teraz na 855 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli to mamy tutaj żłobki, tak? To 567 do 303.
Tak.
Dobrze. Teraz tak, 900. Oczyszczanie miast wsi, a mamy dalej, tu jest, mamy 75 tysięcy, czyli środki na utrzymanie czystości gminy. Czyli to mamy tutaj i utrzymanie zieleni. Czy to jest wystarczające są kwoty?
No jest to na poziomie roku bieżącego, więc do tego jeszcze trzeba będzie doliczyć dotacje ze starostwa powiatowego na jakieś tam bieżące działania, niby na te wykaszania, natomiast my to kompleksowo robimy, więc jak coś zostanie, to też z tego zostaje wykorzystane. Natomiast patrząc po wykonaniu budżetu na te działania, to raczej nam to starcza.
Okej. Okay. Następne mamy wydatki na opracowanie, na wykonanie opracowania.
Jeszcze raz.
To jest poniżej. To jest 45 tysięcy, tak? Na opracowanie analizy dotyczących ochrony powietrza.
To jest pani radna kwota, którą żeśmy wpisali orientacyjną, dlatego że coraz częściej i coraz więcej wymagają od gmin dokumentów, programów i tak dalej. Nie wiemy, oczywiście coś będziemy musieli zrobić. Nie sądzę, żeby te wszystkie opracowania, te wszystkie analizy i tak dalej przekroczyły tą kwotę. Natomiast wiadomo, w trakcie roku będziemy widzieć, że ona się nie realizuje aż tak, no to przesuniemy ją na inne zadania związane z utrzymaniem bieżącym tutaj czystości czy zieleni w ramach 900.
A czy to w tym roku już też było wykorzystywane?
Nie mieliśmy takiego zapisu, z tego co pamiętam.
A bo tak, są postawione te słupki, tak? Z pomiarem czystości. Czy to też będzie, nie wiem, monitoring z tym związany?
Nie, bo to mamy w ramach kwoty, którą żeśmy zapłacili za słupki, to te wszystkie analizy, które są bieżąco podawane na stronie internetowej i w takich zestawieniach później kwartalnych, one są już w ramach zakupu tychże urządzeń. Aczkolwiek obawiam się, że, przepraszam, że wchodzę w słowo pani dyrektor, zwiększenie mamy o 50 tysięcy, ale w związku z rosnącymi kosztami utrzymania bieżącego chociażby, przypuszczam, że to zostanie w większości skonsumowane na te rzeczy niż na jakieś tam zakupy zbiorów i tak dalej większe, aczkolwiek przy zaradności i operatywności pani dyrektor, myślę, że coś więcej będzie. 830, tak. 830, tak. No.
I to jest tylko zwiększenie ze względu na to, że otrzymaliśmy dodatkowe pomieszczenie, które musimy wyposażyć w ciągu dziecięcy. Postaramy się po prostu coś wykorzystać z tego, co mamy, a w związku z tym, że nie mamy nowego budynku, musimy jakoś przystosować trochę do nowoczesności, bo wiadomo, wszystko idzie na przód. Musimy wykonać też program bibliotyczny, który był niereformowany przez, nie wiem, chyba 15 lat. Okej, okay, dobrze. Na ten moment będzie ostatnie
na przykład Olnika, bo mam tutaj informację, że tam jest potrzebny, jest tam, nie wiem, jakaś nierówność po lewej stronie, na środku.
Powiem tak, jeżeli ta nierówność mieści się w ramach bieżącego usuwania nierówności, to jest w tej kwotach. Natomiast jeżeli trzeba będzie, a co się zdarzyło, że na przykład gdzieś tam idzie jakiś rurociąg niewiadomego pochodzenia ze szkoły, czy też z osiedla nad szkołą i gdzieś tam wciągnęło kawałek ziemi i trzeba było zrobić grubszą inwestycję, no to już robimy albo 0,1, albo szukamy jakichś zewnętrznych pieniędzy. Natomiast zasadniczo tutaj mówimy o bieżącym utrzymaniu. W wielu przypadkach było tak, że wystarczyło, no to jest czas, no Orlik jest od 2009 czy któregoś roku, więc podłoże też pracuje, wiadomo, że jest na takiej skarpie lekkiej i na bieżąco są te gdzieś tam odkształcenia terenu usuwane, to w ramach tych pieniędzy. Niemniej no trudno mi jest tutaj tą granicę taką cienką, co jest już bieżącym, a co jeszcze bieżącym, a co już inwestycją.
Dziękuję Pani Radna. Zanim oddam głos Panu Radnemu nadmienić, że dołączył do nas Pan Łukasz Furczyk, stan radnych komisji to 10, czyli ponad 100%. Teraz proszę Pan Marcin Gaz, a później Pan Sławomir Walczak.
Nie uczciwe, ale jest nasz mniej więcej pieniędzy przeznaczony na drogi publiczne gminne, bo jest 4 216 000, czyli jakiś plan zostawiamy pieniędzy.
No nie wiem, czy w tych zaraz sprawdzę, ale mam wrażenie, że w tych pieniądzach jest już ulica sportowa zawarta, która kosztuje sama w sobie około 4 milionów, a połowę z niej mamy szansę, bo to się okazało, że tak powiem dzisiaj, otrzymać co najmniej połowę, ale już na to patrzę. Tak, 4 200 to są wszystko, wydatki bieżące to jest 1 300 000, a 2 800 to są majątkowe i tutaj jest właśnie ta ulica sportowa wpisana. To się oczywiście, miejmy nadzieję, w trakcie roku, to co na samym początku powiedziałem, będzie zmieniało, bo jeżeli by się określono, jeżeli chodzi o pieniądze z tak zwanego Polskiego Ładu i byłyby kolejne nabory, gdzie również inwestycje drogowe mamy zaplanowane, bo myślę tutaj o Mirowskiej Ogranicznej i innych drogach, myślę już o wykonawstwie, nie tylko o projektach, no to te kwoty będą na pewno, miejmy nadzieję, się zwiększały. Niemniej tu jest, tak jak powiedziałem, wpisana ulica sportowa.
Dziękuję Panu Sławomirowi.
Ja chciałbym jeszcze w tym dziale pozostać, w dziale 600 transport i łączność i mamy kwotę na lokalny transport zbiorowy 8 600. Chciałem zapytać, czy ta kwota wpłynie i w jakim stopniu naszą zaplanowaną reorganizację połączenia odcinek Kanił Bielsko-Park.
Tak, ta kwota to ujmuje zwiększenie kursowania autobusów na tej linii. Do tego jest, można powiedzieć, też ta sama linia, która w niektórych kursach zahacza o Czechowice, czyli jedzie z Kaniowa na Czechowice i przy Mostostalu zawraca i wraca na Bielsko. No i jest to odnośnie roku bieżącego wzrost, kojarzycie Państwo, budżet około 300 tysięcy.
Dziękuję. Jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Łukasz Kurczyk, proszę.
Nie wiem, bo tutaj się spóźniłem, czy ten temat był poruszany, że mnie dotacja tutaj, nasza dotacja po wpływie do budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej z PG Silesia. Ona jest tam oszacowana. Było?
Zakończona została miesiąc temu, jak tutaj precyzyjnie radny Kołodziejczyk powiedział, eksploatacja ściany numer 331. Opłaty się spodziewamy w okolicach maja za nią, bo jest półroczna prolongata. Na tygodniach powinna ruszać kolejna ściana pod Kaniowem, więc myślę, że jeśli, i to co powiedziałem właśnie paręnaście minut temu, jeśli nie całość, to przynajmniej część z tej opłaty. I nie ukrywam też, zwiększona jest po to, żeby na bazie tychże dochodów móc zapewnić przynajmniej papierowo pewne bieżące wydatki.
Pan radny Łukasz, proszę.
Ja mam pytanie, bo nie mogę tego znaleźć, nie wiem, czy zobaczyłem, czy tego nie ma, albo gdzie ewentualnie. Czy mamy jakieś zaplanowane doświetlanie dróg, jakieś pieniądze odłożone?
Z tego co pamiętam, na szybko 900 100 tysięcy, na samym dole. Tak, w 900 jest 900 na samym dole się rozpoczyna i kolejna kartka 100 tysięcy. W ramach doświetleń, jeżeli można, również co roku w tej kwocie, którą płacimy za utrzymanie urządzeń, a także oświetlenie uliczne, energetyka nam wymienia, bo to oni w tym kierunku idą, około 30-40 opraw sodowych na oprawy LED-owe. Również podtrzymują tą tendencję na rok 2022.
Dziękuję. Pan Grzegorz Owczas się zgłasza. Proszę.
Ja mam pytanie takie ogólne. Czy jeszcze 500 nie przechodzi przez ten budżet?
Jeszcze
do maja.
6 milionów.
No bo właśnie tak coś to nie pasuje. Ani to...
6 milionów 235 zł.
I to już jest decyzja, że już wtedy zamykamy
tak.
Ten program.
Pani kierownik od maja, tak? 500 plus.
Tak. Tak, tam jest zaplanowane te 6 milionów. Mamy 8 milionów mniej w budżecie. Realizacja jest do maja. Te decyzje, które były wydane
na okres zasiłkowy, będą realizowane. Druga sprawa. Do Trybunał Westfince tam jest dopłata z naszych 550 tysięcy, dobrze
zobaczyłem. Czy jest różnica z 300
tysięcy? Szanowni Państwo, przetarg jest ogłoszony, więc my za 10 dni tak de facto będziemy wiedzieli,
ile to będzie kosztować.
Ile mamy
z zewnątrz?
Z zewnątrz mamy 1 mln złotych. Kosztorys na początku był 1 100 000, po weryfikacji jest 1 300 000. Przypominam, że z oszczędności z poprzednich inwestycji zostało nam około 240 tysięcy, więc gdyby to zbilansować i przetarg poszedłby po wartości kosztorysowej, no to nie będziemy mieli problemu. Jeżeli tak, to no, będziemy się zastanawiać, co dalej z tym robić.
Jeszcze pytanie. Bo się na drugą kwestię, podejrzewam, że ja będę miał kłopoty na ulicy Milowskiej, to jest pewne. Kiedy, gdzie, do jakiego programu to będzie wpisywane i coś trzeba tym ludziom mówić? Muszę coś przekazywać, bo zaczynają tracić cierpliwość powoli.
Na otwarciu poprzednich ofert z Polskiego Ładu padło zapewnienie ze słów pana ministra Szweda i pana posła Drabka, pana wicewojewody Chrząszcza, że kolejny nabór będzie na przełomie listopada i grudnia. Mamy dzisiaj 6 grudnia i na razie nic na ten temat nie słychać, ale przypominajcie sobie Państwo, że te poprzednie nabory też miały być do rozstrzygnięcia, miały być do końca sierpnia, później do 15 września, a były rozstrzygane dopiero końcem września, początkiem października, więc liczę na to, że ten miesięczny czy półtora miesięczny poślizg jest wpisany w harmonogram.
Może pan kierownik pamięta, jak tam są koszty i tego remontu tak Mirowskiej?
2,5 miliona.
Pan Stanisław też się zgłasza, proszę.
Ja właśnie mówię, że tu właśnie Mirowska ulica nie dostała dofinansowania i zapaść do tego, do tej pierwszej tury. Będzie zgłaszana do drugiej tury, ale nie widzę ulicy Granicznej.
Graniczna, powiedziałem.
No wiem, pan powiedział, ale tu jej nie widać.
A Mirowskiej też nie widać.
Widać.
Gdzie ma?
Nie
ma Mirowskiej. No, nie, może. Nie, nie było przecież to.
Nie ma.
Nie ma.
Nie ma.
Nadmierne zaangażowanie ze strony sołtysa Janowic widzi rzeczy, których nie ma.
Nie. I tak jak powiedziałem, wpisane są tylko te zadania, na które mamy pozyskane, bądź też promesy na dofinansowanie.
Nawet w zarządzeniu...
Tu jest w drugim tym punkcie. Ale... Budowa ulicy Ingrowskiej, wniosek nie otrzymał dofinansowania. Pierwszy, którzy naboru tych środków Polskiego Ładu możliwe jest podobne złożenie wniosku w drugiej budżecie.
A gdzie to jest?
Jest, a właśnie o to mi chodzi, a granicznie nie widać.
A gdzie to jest?
To jest...
Na samym
to jest
dokumencie.
To jest, ale to jest druga...
To jest...
To
A to może w WPF-ie?
A coś takiego jak wójta przedsięwzięć do WPF-u.
Tak, no, natomiast my mówimy o budżecie.
Tutaj mamy.
Bo w Mirowską. Jest w WPF-ie, tak?
Akurat budżet cały czas wertuje.
A WPF-ie nie patrzę.
Nie, to wszystko pismo budżetu.
To co, to będziecie autostrady robić, że to przez dwa lata będzie robione, że jest w WPF-ie?
No zaraz sprawdzimy, dlaczego się tam znalazło.
I za chwilę będzie wniosek o progi spowalniający. Tak, na podpolu.
Nie ma.
Nawet Karski mówię.
Proszę?
Nawet Karski.
Na podpolu. Na podpolu też czułem, nie? Zrobili podpole i zrobili wniosek po 2 tygodniach.
Ogranicznej nie ma.
Ale są na podporcu drogi?
Nie, jeszcze nie ma.
A będą?
Są w projekcie na końcu tej strony.
Co?
No, nie ma to najmniejszego znaczenia. Będziemy graniczą też składali do obozu polskiego.
Ja chciałem tylko jedną rzecz zaznaczyć. Ja bym chciał dostały jedną na salę. Tak, żeby coś nie było, że co?
Ja rozumiem.
Pierwszy raz dociąłem Janowicą, jak tu siedzę przez 7 lat.
Ale graniczna ma znaczenie strategiczne. Częściowo w Bestwinie, częściowo w Janowicach, a łączy poza tym
I ci
będą mogli omijać ewentualne kontrole policyjne jadąc ulicą.
Graniczne. Jakieś pytania?
No. Policję postawimy.
Bo prawda jest
taka, że chociaż
szuka. Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie, tak tutaj została wspomniana sala gimnastyczna. Czy te pieniądze, które są obiecane, to one już fizycznie wpłynęły?
Nie, są w urzędach takie programy księgowe, pięknie nazywające się Bestia. I mamy na tych programach tak zwaną promesę. Czyli wpłynęła informacja, że dofinansowanie na to, tej wielkości kwotę gmina otrzymała. Natomiast fizycznie tych pieniędzy nie mamy na kontach, ani też nie mamy informacji, jak tą inwestycję możemy rozliczyć, co dla mnie jest ważniejsze. Bo na razie nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, czy ja mogę na przykład, jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, gdzie koszt jest dość spory, czy ja mogę na przykład rozbić to na 2 fakturowania, czy na 3 fakturowania, a to jest informacja, którą ja muszę umieścić na specyfikacji przetargowej, żeby firmy wiedziały, do czego się przymierzać. Zgodnie z rozporządzeniem, od daty otrzymania tej promesy, my mamy 6 miesięcy na zorganizowanie przetargu i wyborze firmy, więc no, mamy jeszcze jakieś 5 miesięcy czasu. Z racji tego, że wszystkie gminy w całym kraju stoją przed tym samym dylematem, liczę na to, że lada chwila otrzymamy informację, jak to robić. Bo co innego w przypadku na przykład chodnika, przebudowy chodnika przy ulicy Witosa, gdzie kwota jest stosunkowo, no, nie mówię, że mała, no, ale stosunkowo niewielka, bo tylko 1 300 000 zł, no to można to załatwić jednym fakturowaniem, ale w przypadku już inwestycji 5-milionowej, czy przypuszczam, że ponad 5-milionowej, no to już nie każdą firmę, która by chciała przystąpić do przetargu, będzie na to stać.
Jak już Pan wspomniał o tym, powiedzmy, jakimś tam etapowaniu i w związku z tym wystawianiu faktu, powiedzmy, 2, czy może 3, czy to się wiąże z tym, że zakłada Pan, że
będzie na przykład, będą takie częściowe jakby odbiory i po tych odbiorach pan płaci, czy?
Raczej nie. Było to na zasadzie oczywiście zakończenia zgodnie z harmonogramem jakiegoś tam etapu, wewnętrzny odbiór, myślę tutaj przez pracownika urzędu czy inspektora, który prowadzi tą, natomiast nie jakoś oficjalnie zgłaszanie tego odbioru, natomiast bardziej jest to taki wewnętrzny odbiór, który stwierdza, czy zgodnie z harmonogramem zostały prace wykonane i po ich wykonaniu i oczywiście zgodnie z harmonogramem wtedy może wykonawca wystawić fakturę częściową.
Dziękuję. Ja mam pytanie jeszcze do pani skarbnik. Prośbę o wyjaśnienie, ponieważ jak wiemy, mamy większe wydatki niż dochody i budżet zamknie się deficytem 3 825 647 zł. Mamy tutaj oczywiście źródła finansowania. Jednym z nich są przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego,
tak,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych wśród pożyczek.
Tak, to...
Skąd się dobierze ta kwota?
Tak, taka jest nazwa. I teraz uwaga, jeżeli Państwo wejdziecie, jeżeli chcecie mocno sobie to przeanalizować, w wieloletniej prognozie finansowej w opisówce przychodów po kolei jest wyjaśnione, z czego biorą się te wolne środki. To są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikającym na przykład z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyszły środki COVID-19. My ich w pełni nie wykorzystaliśmy. Wrzucamy je do wolnych środków, będziemy je wykorzystywać w kolejnym roku. One są po stronie wydatków, ale nie mogą być po stronie dochodów, dlatego daje się je w przychodach po wolnych środkach.
Do przyszłorocznego budżetu.
Każdą jedną rzecz, którą robimy, na który przyszedł pieniądz, jeżeli jest niewykorzystana w pełni, wrzucana jest do wolnych środków.
Dziękuję bardzo.
Ona jest mocno opisana po stronie przychodów. To jest cała strona, jak to jest przeliczone. To musi być bardzo mocno znaczony pieniądz.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać? Panu Baszuczyk, proszę.
Tak, każdy mnie mocno zastanawia, jak czytałem ten budżet i jeszcze w części, jak gdyby na początku opisowej mamy paragraf stanu z tyłu upoważnienia wójta. Punkt trzeci. Blokowanie trakcie realizacji budżetu. Może to już było w poprzednich latach, ale to zawsze mi umknęło. Tymczasowo wolność środków budżetowych na rachunkach w innym banku oraz bank prowadzący obsługę budżetu. Z czego wynika taki zapis i czemu służy? Jak często to stosujemy?
Nie stosujemy go w ogóle. Zapis jest obligatoryjny na wypadek, gdyby któryś z banków dał bardzo dobre warunki lokowania wolnych środków. Wolnych środków raczej nie mamy w naszym przypadku, takich, które można lokować. Mamy płynność finansową, ale nie są to takie pieniądze, które można sobie lokować na lokatach w bankach. To jest w przypadku dużych urzędów, ogromnych wpływów. Są takie urzędy, które nadal mają duże wpływy i oni trzymają ten pieniądz na jakąś dużą inwestycję z roku na rok. Lokują sobie na zasadzie znaczenia pieniędzy. My teraz pierwszy raz będziemy mieć taką lokatę, może tak dla przykładu podam. Przyszły pieniądze z ministerstwa na budowę kanalizacji 2 300 000. I te pieniądze będą na lokacie właśnie takiej. Tylko nie w innym banku, tylko w naszym.
Jeszcze nie mamy.
Mamy. Przyszły. Wczoraj.
Inaczej, pieniądze przyszły, tylko nie mamy wiadomości, bo myśmy pisali pismo. Przypominam Państwu, że informowałem, że dostaliśmy z jakiegoś tam algorytmu pieniądze na kanalizację 2 300 000, natomiast w naszym przypadku te 2 300 000 to jest nawet nie... No, to jest około 1% tego, co potrzebujemy na całość, więc wystosowaliśmy pismo do ministerstwa właściwego, czy można te pieniądze przeznaczyć na działania również wodno-kanalizacyjne, ale związane z wodociągami i czekamy na odpowiedź, chyba że panie Dominiku coś przyszło w międzyczasie, ale wiedziałbym pewnie o tym.
Dziękuję. Jeszcze tak do pani skarbnik, nawiązując do tego wyjaśnienia, to już wiem, skąd mamy te nadwyżki, jeżeli chodzi o rozliczenia papierów wartości kredytów i pożyczek. Natomiast te przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, bo mamy drugą taką pozycję na rachunku bieżącym, w kwocie, której mamy 1 373 490 000, to jest po prostu gotówka, która
Jest.
To jest różnica między dochodami a wydatkami po stronie wykonania.
Ale fizycznie w gotówce na banku jest, czy jak?
Fizycznie w gotówce w banku jest. Nie.
Czyli to jest ta różnica między założonymi, powiedzmy...
Dochodami a wydatkami, tak.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie budżetu? Jeśli nie, to zarządzę taką 5-minutową techniczną przerwę, dobrze? Dziękuję.
Bo panie Marku, wy musicie to głosować, tak? Teraz.
Wznawiam obrady komisji. Po dyskusji, ponieważ nie było więcej głosów, przejdziemy do przegłosowania dwóch projektów uchwał. Zrobimy to całościowo. To jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2022. Przypomnę, że głosują tylko członkowie Komisji Budżetu. Zanim przegłosujemy, to poproszę o forum. Mamy wszystkich. Czy kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bestwina oraz budżetu gminy Bestwina na rok 2022? Proszę o oddanie głosu. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? 10 głosów za, czyli wszyscy obecni członkowie komisji. Tym samym przyjęliśmy proponowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy na rok 2022. Teraz przedstawię projekt opinii naszej komisji. Jeżeli będą jakieś uwagi co do tekstu, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to przyjmiemy go w takiej formie, jak go odczytam. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w sprawie budżetu gminy Bestwina na rok 2022 oraz wieloletniej prognozy finansowej. Projekt budżetu gminy na rok 2022 oraz wieloletnia prognoza finansowa zostały przekazane radnym przez Biuro Rady w dniu 19 listopada 2021 roku. Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie gminy Bestwina na rok 2022 wynosi 64 059 820 zł, w tym dochody bieżące 54 991 270 zł, dochody majątkowe 9 068 550 zł. W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowane na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2022 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 200 000 zł w Janowicach na ulicy Miodowej, w Kaniowie na ulicy Rybackiej, ulicy Głębokiej i ulicy Batalionów Chłopskich. Do sprzedaży przygotowany jest lokal użytkowy na ulicy Plebańskiej w Bestwinie o powierzchni 47,14 m². Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2022 wynoszą 54 274 467 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 13 611 000. Ogólna kwota wydatków na rok 2022 to 67 885 467 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w 2020 roku do spłaty przypada 1 610 000 zł. Zgodnie z umową emisyjną zostaną wykupione serie obligacji C14 w kwocie 800 000 oraz B18 w kwocie 500 000. Spłacone zostaną raty pożyczek z WFO, EŚ i GW na kwotę 300
10 tysięcy złotych. Przychody zaplanowano w wysokości 5 435 647 zł z tytułu przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 373 490 zł. Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W kwietniu 2021 roku wpłynęły środki w wysokości 1 000 000 zł na zadanie budowy trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Bestwince. Zadanie zostanie wykonane w 2022 roku. 241 450 zł środki z rozliczenia zadania z 2021 roku zostaną przeznaczone na zadanie w roku 2022. Budowa trybuny sportowej w Bestwince. 132 040 zł środki z rozliczenia zadanie pod nazwą Laboratoria Przyszłości. Zadanie częściowo realizowane będzie w 2021 na zadanie gmina otrzymała środki w wysokości 330 100 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 560 tysięcy. W październiku 2019 została podpisana umowa numer OBSE 2019-1PL01KA101062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Erasmus Plus, który będzie realizowany do roku 2022. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 w wysokości 212 947,02 i nie zostaną wykorzystane na rok 2022, pozostaje 50 tysięcy. W 2020 roku została podpisana umowa numer UD/RPSR 11/01/04/24/03/BB/19/00 na realizację programu Westfina Edukacja w przyszłość, który będzie realizowany do roku 2022. Środki na realizację programu wpłynęły w październiku 2020 roku w wysokości 241 819,65 groszy i nie zostaną w całości wykorzystane. Do wykorzystania w roku 2022 pozostaje 10 tysięcy złotych. W sierpniu 2021 została podpisana umowa numer RARRBD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna Szkoła z S. Wpłynęły środki w wysokości 566 145,20 groszy. Do wykorzystania w roku 2022 pozostało 500 tysięcy złotych. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w kwocie 2 152 157 zł. Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu na rok 2020 i sprawozdania RBNDS za trzeci kwartał 2021 roku oraz zmian do budżetu wprowadzonych uchwałą nr 35/266/2021 w dniu 11 października w wysokości 472 039 zł i 43 zł. Na kolejnej sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada zostaną wprowadzone środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 2021, pismo z dnia 29.10.2021 w wysokości 2 684 497. Przychody z zaciągniętych kredytów pożyczek na rynku krajowym 1 350 000. W 2022 roku planowane są te zaciągnięcia. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości w kwocie 850 000 na zadanie termomodernizacja budynku Strażnicy w Beswinie, Beswince i pożyczka w kwocie 500 000 na zadanie pod nazwą Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Westwina. W roku 2022 zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 3 825 647 zł. To jest deficyt budżetowy i zostanie on sfinansowany. 1. Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 370 490 zł. 2. Przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 560 tysięcy złotych. Punkt 3. Przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy w wysokości 542 157 zł. I punkt 4. Przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000 zł. Planowana kwota długu w 2022 roku wyniesie 7 660 902 zł. I 55 groszy. Komisja Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska przeanalizowała przedstawione dokumenty na posiedzeniu w dniu 6 grudnia. Komisja stwierdziła, że zachowane zostały terminy przekazania dokumentów na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Westwina oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja stwierdziła, że przy tworzeniu budżetu kierowano się podstawowymi zasadami budżetowymi, zasadą jedności, jawności i szczegółowości, a proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi gminy. Należy zauważyć, że budżet wymaga wielu kompromisów. Każdy referat urzędu, jednostki organizacyjne gminy oraz mieszkańcy przedstawiają do akceptacji wiele pomysłów i zadań związanych z wydatkami, ponieważ nakłady na poszczególne dziedziny życia są wciąż niewystarczające. Dlatego do wójta gminy, skarbnika i radnych należy ocena zasadności i konieczności poszczególnych wydatków. Możliwości finansowe gminy są ograniczone, natomiast odpowiedzialne na poszczególnych dziedzinach są coraz wyższe. Wiąże się to również z nakładanymi zadaniami na gminę przez poszczególne rządy. Niestety wraz z obowiązkami nakładanymi na samorządy nie idą środki w odpowiedniej wysokości na ich realizację. Pozytywnym zjawiskiem zauważonym przez Komisję jest fakt, iż wszystkie zadania inwestycyjne, których rozpoczęcie nastąpiło w latach poprzednich, ma środki zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej. Należy również podkreślić, że wskaźnik zadłużenia gminy spadł w porównaniu do lat poprzednich, kształtuje się na bezpiecznym poziomie zapewniającym przestrzeganie obowiązujących przepisów. Zostanie spełniona relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych oraz daje to możliwość bezpiecznej realizacji zaplanowanych zadań. Komisja pragnie podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez wójta gminy Westwina projekcie uchwały budżetowej na rok 2022, projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Westwina oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Westwina. Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19 Komisja wskazuje na występujące ryzyko spadku dochodów budżetu gminy. Komisja Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska po analizie całości materiału przekazanych przez kierownictwo gminy pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej i wnioskuje do Rady Gminy o ich podjęcie. Wynik głosowania, którzy mieli głosów za 10, przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0 i podpisy członków komisji. Jeśli są jakieś pytania, znaczy uwagi, to może
Tak. Upisane zaraz po projekcie.
To wymaga sprostowania.
To już jest przyjęte.
Zostaną wprowadzone środki.
To jest stałe.
Tylko trzeba było zmienić na zostało.
Tak? Czy jeszcze jakieś uwagi?
W końcu listopada miał być zrobiony projekt, został przedłożony do zaopiniowania w starostwie i myślę, że tutaj akurat pogoda nie ma wielkiego wpływu na to, jak tylko będziemy mieli pozytywną opinię z Wydziału Budownictwa, to będą montowane.
Pani Magdalena.
Nie sądzę, że przoki odbierają, z tego względu, że przok jest punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli od nas mieszkańców. A wszystko, co nie jest odpadem komunalnym, a folia z sianokiszonki nie jest odpadem komunalnym, nie są odpadem komunalnym doniczki plastikowe z produkcji wrzosów, nie są odpadem komunalnym odpady budowlanej firmy, która się tym zajmuje. To regulują już inne przepisy. Rolnik niestety prowadzący działalność w tym zakresie, nie mówię niestety, ale prowadzący działalność w tym zakresie jest traktowany jak zwykły przedsiębiorca i podlega pod przepisy związane z odprowadzeniem czy oddawaniem odpadów jak każdy przedsiębiorca.
Gdzie to może oddawać?
Może to oddawać w firmie, zamawiając sobie odpowiedni pojemnik na to. na przykład czy w Operatusie, czy w jakiejkolwiek innej, dlatego że przedsiębiorcy nie muszą podpisywać umowy z firmą, która odbiera odpady komunalne od nas mieszkańców. Z jakąkolwiek firmą można sobie umowę podpisać i ta firma przyjdzie i przyjedzie, da możliwość oddania tego rodzaju materiałów i tam można to odbyć.
Jeśli można. Proszę. Jakieś półtora roku temu mnie przećwiczono też, bo zawiozłem elegancko zapakowaną folię z rozbiórki takiego niewielkiego foliaczka 6x3 i nie przyjęto mi tej folii. Natomiast skierowano mnie do Czechowic koło rafinerii. Tam jest taki punkt. No i w ten czas śmieszne było to, że zapłacono mi 30 czy ileś groszy za tą folię, natomiast za zważenie samochodu zapłaciłem 20 zł, coś w tym rodzaju. Więc trzeba by było może przedzwonić i dowiedzieć się, czy przyjmują coś takiego.
Czy jeszcze jakieś? Pan Łukasz Kurczyk jeszcze.
Pytanie odnośnie naszego programu ograniczeń emisji. Już na, w tym roku już zostało, było wszystkie egzaminy zostały tak zrobione, jak było na przyszły rok. Już to są te programy, nie to są to poinformowane.
Nie, no jeszcze nie są poinformowane, dlatego że nabory ruszają w styczeń, luty i wtedy będą informowane. Z tego co mam informacje, może nie z tego co mam informacje, zostały wszystkie, jeżeli chodzi o ilości, wymienione poszczególne rodzaje wymiany, czyli z gazu na gaz, z węgla na gaz, z węgla na węgiel i fotowoltaika. Oczywiście nie wszyscy, którzy byli na listach, podjęli temat, więc z list tak zwanych rezerwowych były telefony do mieszkańców, czy są zainteresowani wskoczeniem na listę podstawową. Natomiast ilości co do zasady muszą być takie, jakie mamy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, żeby dostać dofinansowanie. Jeżeli chodzi o przyszły rok i przede wszystkim, przepraszam, fotowoltaikę, od miesiąca bodajże kwietnia zmieniają się przepisy dla osób indywidualnych. Będziemy podpisywali, czy będziemy starać się podpisać umowy z zainteresowanymi mieszkańcami do końca stycznia, początkiem lutego maksymalnie, żeby zdążyły sobie przeprowadzić całą procedurę, czyli montaż, ale przede wszystkim zgłoszenie do energetyki do tej daty granicznej. No i zobaczymy, jaka będzie ilość chętnych, bo w sumie jak co roku musimy wymienić w takiej czy innej formie 100 źródeł ciepła. Jeżeli nie będzie takiego zainteresowania co do fotowoltaiki, no to na pewno będą przesunięcia na zasadzie wymiany źródła pieca, no bo na to są chętni i jest ich dość sporo.
Jeszcze pan Łukasz, proszę.
Do tego prosiłem, żeby za jakiś czas przypominać na stronie internetowej Urzędu Gminy o tym, że jest bazowa ewidencja źródeł ciepła. Wówczas czytałem, że w całej Polsce na 6 milionów budynków jedynie 400 tysięcy do tej pory osób złożyło takie deklaracje. A już wkrótce minie termin, kiedy można te deklaracje składać, ale jeszcze pół roku i potem będą kary naliczane.
Każdy właściciel nieruchomości, która jest na terenie danej gminy, jest zobowiązany złożyć taką deklarację. Można to robić
do końca czerwca czy do końca lipca?
Chyba do końca, do połowy roku. Do połowy roku przyszłego roku. No i cóż, ponowimy faktycznie tą informację, bo ona się pojawiała i w magazynie gminy, i na stronie internetowej. Natomiast no nie chcę teraz powiedzieć z głowy, ile my mamy, jaki procent. No, na pewno to też nie jest, nawet przypuszczam, 1/3 jeszcze.
Jeśli można, w niektórych gminach zaczynają chodzić już kolędnicy, czyli takie komisje sprawdzające piece węglowe, czy one mają odpowiedni wiek.
Kto powołuje taką komisję?
Szanowny, mogę? Panie Przewodniczący, właśnie tutaj a propos tego. No, szanowni Państwo, Nie mówię tego z żadną przesadą. Za niedługo urząd gminy nie będzie nic innego. Urzędy gmin, może tak, nie będą robiły nic innego, tylko będą kontrolowały swoich mieszkańców, bo faktycznie wprowadzane są pewnego rodzaju przepisy, wprowadzane są restrykcje, wprowadzane są obostrzenia, uchwały różnego rodzaju sejmików wojewódzkich. Natomiast nie ma żadnych narzędzi, które te instytucje mogą później wykorzystywać do kontroli tego, co same wprowadziły. Nasi pracownicy, którzy jeżdżą na stosowne jakieś tam szkolenia, konferencje, słyszą jedno, to spadnie wszystko na barki gmin. Nie wiem, jakim cudem my będziemy w stanie się z tego wyrobić, to po pierwsze. Nie ma przepisu, który wprost pozwala pracownikowi, nawet upoważnionemu przez wójta, czy burmistrza, czy prezydenta, wejść na posesję, no bo to przede wszystkim. Nie ma takiej możliwości, nawet jeżeli by ten pracownik był w osobie, w towarzystwie czy straży miejskiej, czy policji, również nie ma obowiązku mieszkaniec go wpuścić na swoją posesję, jeżeli nie ma, wprost mówiąc, nakazu prokuratury. Więc nie mamy narzędzi, nie mamy ludzi, bo tu mówimy o czym pan przewodniczący powiedział, czyli kwestie piecy, to za chwileczkę będziemy musieli sprawdzać kwestie, nie wiadomo czy te właśnie deklaracje, o których radny Łukasz wspominał, też nie będą weryfikowane w jakikolwiek sposób. Kwestie kontroli odpadów, które się dzieją na posesjach i tak dalej, i tak dalej. Pod względem tym, nazwijmy to szeroko pojętym, ekologicznym, tak jak powiedziałem, coraz więcej obostrzeń, coraz więcej jakichś tam powiedziałbym wytycznych, a narzędzi do tego egzekwowania na płaszczyźnie każdej w zasadzie nie mamy de facto żadnej, a obowiązek, bo przyjeżdża później pani czy pan z kontroli i jego, nie interesuje jakim sposobem to zrobimy, czy możemy, czy mamy przepisy prawne, tylko obowiązkiem wójta, burmistrza, prezydenta jest kontrolowanie w zakresie, tak jak powiedziałem, różne, kontrolowanie firm, które prowadzą działalność odnośnie wywozu odpadów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc no pod tym względem zaczyna być naprawdę wśród samorządów bardzo, bardzo ciężko.
Pan
jeden temat na temat świecy, drugi temat Pszczoka, no bo też było w tym roku poruszany temat tego, że część naszych budynków gminnych nie ma wymiany źródeł ciepła i nie mieliśmy tego nic kosztorysowanego, jak tutaj sytuacja wygląda, czy te najstarsze źródła są wymienione, a drugi temat, no bo wprowadziliśmy w regulaminie na Pszczoku limity odbioru opon, no i to będzie taki okres wymiany właśnie opon intensywnych z letni na zimowe. Czy na przykład były tego tytułu jakieś problemy, że ktoś chciał przywieźć 20 opon, zostawić ich i zostawić, to tak powinno być, czy nie było takich zgłoszeń?
Przynajmniej do mnie nie dotarły takie zgłoszenia, może do kierownika Dominika prędzej, bo bezpośrednio się tym zajmuje, natomiast zasadniczo chyba to nie jest największy problem. Największy problem na przykład jest na przykład z oponami, jeżeli już jest oczywiście z oponami, nazwijmy to ponadnormatywnymi, czy od jakichś tam samochodów ciężarowych, czy ciągników rolniczych, które no, nie mieszczą się w tych normach, to jest jeden problem, natomiast generalnie na przykład największy problem mamy, jak już ten temat został poruszony, z dwoma rzeczami, mianowicie odpady budowlane, gdzie według pracowników Pszczoka i tak dalej, no niejednokrotnie, może się mylą, może ja się mylę, są to samochody firm, które prowadzą działalność gospodarczą w tym zakresie, a tak jak wcześniej powiedziałem, oni w troszeczkę inny sposób powinni sobie te odpady utylizować, natomiast mając dowód osobisty mieszkańca gminy i tak dalej, no nie mamy też, to co przed chwileczką też mówiłem o narzędziach, nie mamy możliwości sprawdzania, a dwa, to co się dzieje na przekór i to cyklicznie się powtarza, to przywóz odpadów pojazdami ponad 3,5 tony. To ostatnio właśnie tutaj nawet radny gdzieś interweniował, czy u radnego interweniowano, to już nie wnikam, ale co jakiś czas cyklicznie ta sytuacja ma miejsce i chciałbym to też powiedzieć, że raz, że regulamin wprost mówi, że przewozimy samochodami do 3,5 tony, to z jednej strony, a z drugiej strony, jak taka kolumbryna niejednokrotnie z dwoma przyczepami pełna wiedzie, no to na 2 godziny Pszczok jest zablokowany, bo on ani wykręcić nie umie, ani rozładować tego nie mają jak, a przywiezie wielkogabarytów, bo w tym wypadku o takie chodziło, no i samo rozładowanie trwa na przykład godzinę, a dwa, zabiera miejsce dla pozostałych, gdzie mieszkańcy też w kolejce stoją i się niecierpliwią. jak macie możliwość spotykania się z mieszkańcami, czy takie sygnały do Was dochodzą, bo do mnie również, no to w tym momencie raz, że powołuję się na regulamin, bo on funkcjonuje, no i trudno, taki jest, a nie inny. A dwa, jeżeli chodzi o wielkogabaryty szczególnie, w tym okresie, gdzie te podwyżki są planowane, pod tym względem, no sugerowałbym, żeby w jakiś tam sposób w miarę możliwości ograniczać. Jeżeli ktoś nie musi, to raz. Jeżeli ktoś już musi, no to przecież są te objazdowe zbiórki tych wielkogabarytów i też ten strumień odpadów jest wtedy dość mocno rozładowany, no bo ja nie wierzę, że zbiórek wielkogabarytów w ostatnich kilku latach mieliśmy kilkanaście, a tu nagle przyjeżdża i to widać, że to nie są nowe, tylko stare rzeczy sprzed 20, 30, 40 lat. No, nikt nikomu nie każe wystawić przed dom, ale żeby ta racjonalność działania też funkcjonowała, bo to później szkodzi nam wszystkim.
A jeżeli mogę się odnieść do tych wielkogabarytowych samochodów, to pan wójt wspomniał, no to jeżeli mamy to zapisane, że do 3,5 tony, to raczej prywatne osoby, ale może mieć też ciężarówkę, no, może sobie mieć tira nawet, ale przeciętnie człowiek nie posiada większych samochodów niż 3,5 tony.
Dotyczy traktorów.
To przede wszystkim ciągników, bo samochodem nawet jeszcze dużym.
No tak, no ale...
Jeszcze samochodem dużym, przepraszam panie Marku, jeszcze jest w stanie, bo jak wiecie jak funkcjonuje, jeszcze jest w stanie wjechać, przejechać i wyjechać. Natomiast traktorem z dwoma przyczepami już jest naprawdę ciężko, a szczególnie jak to jest miejsce w sobotę, gdzie ta kolejka jest dość spora praktycznie od samego rana.
Ktoś przyjeżdża z dwoma przyczepami, ciągnikiem, to co, on z jednej chałupy normalnie wszystko przywiózł? No to nie uwierzę normalnie, bo chyba cały dom po prostu wyrzuca za jednym zawałem.
No tak, ale wie pan, żeby do tego dojść, żeby sprawdzić, no to trochę czasu trzeba. Z tyłu za nim stoją ludzie, którzy też przyjechali osobowymi samochodami, denerwują się, bo ten nie potrafi wykręcić, manewruje i tak dalej. I teraz nam się może to tak wydawać lekko nawet śmieszne, ale jak w praktyce się z tym spotykamy, że się robi korek aż pod sam wjazd na ulicę Olchową i Młyńską Boczną, no to się zaczyna już nieciekawie dziać.
Tutaj może mi, no tak, mamy zapisane, że 3,5 tony, a w takim razie no jest mieszkaniec, który ma po prostu ten ciągnik i sobie przyjedzie z ciągnikiem, bo taki ma środek i sobie wjeżdża. No i teraz jest pytanie, czy jak to powinniśmy de facto rozwiązać, no bo z jednej strony powie, że ja jestem mieszkańcem i ten, ale z drugiej strony mamy zapis, że to ma być 3,5 tony, to on powie, nie mam 3,5 tony, ja mam ciągnik, muszę sobie to przyjechać. I teraz nie wiem, jak de facto, jak już żeśmy poruszyli ten temat, jak tą sprawę rozwiązać. A drugim oczywiście, drugim problemem jest to, że tak jak powiedziałem, no jak ktoś przyjeżdża z naładowaną przyczepą, jeszcze jedną, jeszcze trochę jestem w stanie zrozumieć, ale na dwie przyczepy jak ma i przyjeżdża jedny, to naprawdę jest to dość naciągane.
Były przypadki takie, zanim odpowiem na pierwszą część.
To już raczej powinien pojechać po prostu do Bielska.
Były przypadki takie, że potrafili przywozić dwie przyczepy opadów zielonych. Teoretycznie też nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy nie mam dużego ogrodu i nagle sobie robię kompleksowe sprzątanie z wycinką gałęzi. No nie jestem w stanie sprawdzić. Natomiast tak mówię, najczęściej jest to przywożone wtedy, kiedy jest szczyt ruchu na tym przoku i paraliżuje na jakiś czas zupełnie. To jest po pierwsze. Po drugie, no ja bym też, ale to mówię osobiście, nie czekał, aż mi się dwie przyczepy na traktorze naładują tego, tylko tak jak mówię, no co roku mamy zbiórkę wielkogabarytów, wystawiłbym to sobie po prostu przed bramę, jeżeli mam taką potrzebę. I tak bym do tego podszedł.
Czy jeszcze w sprawach bieżących ktoś ma jakieś sprawy? Nie widzę. Dziękuję wszystkim za udział w posiedzeniu i zamykam posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w dniu 6 grudnia, godzina 17:11. Dziękuję bardzo.